z rodziną mi do twarzy.
Dzisiaj w programie z rodziną mi do twarzy mówimy o trudnych sytuacjach chorobowych, ale też pytamy o to, co zrobić, żeby móc sobie z takimi sytuacjami radzić, a przede wszystkim, żeby pomóc osobom, które borykają się właśnie albo z takimi trudnymi sytuacjami chorobowymi, z różnymi zaburzeniami. Przed przerwą zadałam pytanie i chciałabym wrócić do tego pytania. W jaki sposób informować bliższe, dalsze otoczenie, że coś się dzieje, że potrzebne jest jakieś szczególne podejście czy jakaś forma wsparcia? No i też w ogóle pytanie, czy w ogóle informować? Jak do tego podejść?
Myślę, że tutaj takiej jednoznacznej odpowiedzi nie można udzielić, natomiast ważną rzeczą jest to, że pacjent nie musi mieć w sobie takiego poczucia obowiązku informowania za wszelką cenę otoczenia o tym, co się z nim działo i w ogóle opowiadania o swoich problemach. Ma prawo do tego, w swojej wolności musi zdecydować, komu i jakiej osobie i czy w ogóle chce podzielić się swoim problemem, swoim cierpieniem, tym, co się z nim działo. Ja myślę, że niedobre są zawsze skrajności, kiedy z jednej strony za wszelką cenę się ukrywa i w ogóle jakby zakłada z góry, że nigdy nikomu i za wszelką cenę ukrywam to i to wtedy, bo to już jest naznaczone stygmą i wstydem i to nie służy, prawda? Bo człowiek jakby się czuje nie wiadomo czemu winny, że akurat mnie to dotknęło, ja jestem chory, a przecież nie jest to żaden ani wstyd, ani żadna wina. I z drugiej strony też, żeby nie za wszelką cenę nie rozgłaszać, nie opowiadać i wszystkim teraz, prawda? Mam prawo powiedzieć nawet komuś wścibskiemu, bo że zdarzają się wścibscy ludzie i wtedy, jeżeli chory to wyczuwa, że ktoś tylko z ciekawości na przykład zaczyna się dopytywać, ma prawo powiedzieć, ja nie chcę z panem czy z panią na ten temat rozmawiać o swoich problemach. I ma do tego prawo. Wydaje mi się, że tutaj uszanowanie wolnej decyzji i takiej właśnie znowu podmiotowości tego konkretnego człowieka jest podstawową kwestią.
Czyli ja chciałem tylko dodać, że to jest sytuacja, która obiektywnie, to znaczy ujawnienie choroby psychicznej gdzieś z zewnątrz czy przez samą osobę chorą, naraża jednak tą osobę na realne zagrożenia tego, że jeżeli trafi na kogoś, to będzie miał złą wolę, no to może wykorzystać to przeciwko tej osobie, zarówno w sytuacjach domowych, jakichś konfliktów na przykład między małżonkami czy rodzeństwem, w sprawach majątkowych nawet, czy opieki nad dziećmi, w sprawach zawodowych, więc problem jest realny i ten lęk chorych przed tym, żeby to ujawnić, no nie jest wcale sprawą wydumaną, czyli racjonalną. Tak, a ja chciałem pani podpytać, jak to jest, bo nie wiem, szczerze, przyznaję się, że nie wiem, jak wygląda organizacja przychodni psychiatrycznej. Czy to jest tak, że są drzwi z napisem psychiatra i pod tymi drzwiami siedzi 8 osób na korytarzu i sobie czekają jak to jest zorganizowane, powiedzmy.
Jest tak. Szansa, że się spotkają znajomi, jest. Tak? Właśnie, że nie chcą o sobie wiedzieć.
Są gabinety psychiatryczne, ale przy gabinetach są też, znaczy wiadomo, jaki psychiatra przyjmuje w danym dniu. Każdy ma z nas wyznaczony swój dzień, kiedy przyjmuje pacjenci zwykle wiedzą o tym, dlatego, że to jest bardzo ważna ta właśnie taki osobisty stosunek, kontakt z tym pacjentem przez wiele lat. My to tak mówimy często, że my jesteśmy tak jak w rodzinie. Pacjenci do nas, nasza specyfika naszych chorób jest taka, naszych chorób, naszych pacjentów jest taka, że te choroby bardzo często wracają, bo wiadomo, że schizofrenia najczęściej też przebiega w ten sposób, że są zaostrzenia, remisje i że pacjent właściwie całe życie musi się leczyć i stosować się do zaleceń lekarskich. Dlatego przychodzi do lekarza i stara się do tego samego lekarza przychodzić.
Tak, czyli chyba tak chodzi o to, czy jest szansa na to, żeby anonimowo, bez narażenia się na to, że spotkam kogoś znajomego,
ale
pójść
to jest
do lekarza,
budowanie
tak?
pewnego stereotypu, bo dlaczego mamy traktować pacjentów psychiatrycznych inaczej niż pacjentów onkologicznych czy kardiologicznych.
Ale właśnie z tych powodów, o których,
prawda?
Andrzej mówił, żeby ktoś ze złą wolą nie wykorzystał tego.
Ale my w ten sposób... chyba wiem, o co chodziło mojemu mężowi, bo byłam z dzieckiem ostatnio na USG, w którym jest opolskich szpitali, gdzie przyjmuje psychiatra też. I jest gabinet USG, gabinet ginekologiczny i obok gabinet psychiatryczny. Więc myślę, że to też jest trudność przyjścia do psychiatry w takiej właśnie przychodni, a nie w takiej jak u państwa w szpitalu. Wiadomo, że to tam przychodzą ludzie z takim problemem. Ale tutaj pojawić się, gdzie może mnie spotkać, nie wiem, sąsiadka, która właśnie przyszła do ginekologa,
a ja tutaj
sobie,
lubi.
Która mnie nakład nie lubi. I myślę, że to jest właśnie ten problem. Że
ale to, o czym pani mówi, tylko pokazuje, jaki poziom stygmatyzacji, dyskryminacji, jeżeli chodzi o psychiatrię, istnieje. Jak to nadal funkcjonuje.
Czyli chora osoba, która jest w potrzebie, która z natury choroby jest osłabiona, musi mieć tą siłę i świadomość, żeby powiedzieć, co mi to? Po prostu potrzebuję pomocy, idę, widzicie, no to widzicie, to wasz problem, jakby co z tym zrobicie. No pięknie jest, jeśli tak jest, prawda? Ale też myślę, że wszyscy państwo wiedzą, że czasami jest to niestety taki hamulec, który nie pozwala po prostu wyjść. No, myślę, że tutaj też jeszcze jest sporo do zrobienia, zwłaszcza ze strony otoczenia.
Mhm. Ale stąd ogromna praca nad akceptacją choroby.
Jeszcze bym chciała wrócić do tego, czy mówić o chorobie, komu mówić. I najczęściej jest tak, że to mówię o sobie, cały czas mówię o tym, że jak się komuś już mówi o tym, co mi dolega, to człowiek jakoś tak ma zaufanie do tego drugiego człowieka. I tu można się troszkę zapętlić, bo nagle się słyszy, ja mówię o swoim doświadczeniu. Dobra, ja ci pomogę, ale będziesz myślała tak, robiła to i tak dalej. Taka warunkowa pomoc, prawda? Bo ty źle myślisz, bo ty inaczej a jak zrobisz tak? I wtedy się można zapętlić dopiero, bo wtedy tak człowiek, mówię o depresji, nie ma sił powiedzieć nie, nie ma odwagi powiedzieć nie, bo potrzebuje, powiedzmy, tego wsparcia, a z drugiej strony no, jest osaczony już w takiej tym, że już nie ma, po prostu można zaszkodzić sobie. Ja wcale się nie dziwię ludziom, którzy nie chcą mówić, bo najczęściej jest tak: Jezu, przecież ty źle myślisz, a weź się w garść i tak dalej. I te takie hasła, ja ci jeszcze, jak ci ustawię życie, to wtedy będziesz wiedziała, że wtedy można się naprawdę zaplątać w taką sieć się wplątać, że trudno potem się wyplątać, gdyby człowiek był sam ze sobą, łatwiej mu by było. Także z tym wsparciem i z tym zwierzaniem się, opowiadaniem, ostrożnie, trzeba mieć naprawdę wyjątkowego człowieka koło siebie i naprawdę darzyć go dużym zaufaniem.
To jest wykorzystywanie relacji i manipulowanie. To jest coś najfatalniejszego, co może być. Wykorzystywanie drugiego człowieka dla własnych celów. To nie jest właściwa pomoc, prawda? Taka właściwa, życzliwa, serdeczna, bezinteresowna, prawda? Tylko wykorzystywanie dla własnych celów. Ustawianie relacji według własnego...
Dokładnie, widzimy, tak o się tym tak mówię. Tego się... No ja nie wiem, ja się tego już boję w tej chwili. Miałam jedno takie doświadczenie i no trudno mi było z niego wyjść, tak.
Proszę państwa, powoli będziemy się zbliżać do końca. Jeszcze dwie bardzo ważne sprawy, myślę, że tematy rzeki, ale no mimo wszystko chciałabym w jakiś sposób jeszcze poruszyć, bo mówiąc o tym temacie nie sposób nie zatrzymać się na chwilę przy takiej bezsilności. Kiedy dochodzimy do takiego momentu, że nie dość, że nie wiemy, a może nawet wiemy wtedy, co mamy zrobić, ale nie bardzo wiadomo jak. Nie ma zwyczajnie możliwości, żeby tej osobie pomóc. No i drugie takie pytanie, które się jakby też wiąże z tym, co sprawia, że ta dusza choruje. Czy mieliście takie momenty, że nie da się nic zrobić?
Tak, że się nie da nic zrobić, to myślę, że to jest takie... Zawsze się da coś zrobić. Nie powiedziałabym, że nic. Tylko że czasem się da niewiele zrobić i na pewno dotykamy w naszej pracy zawodowej, spotykamy się z własną bezsilnością, ale to przede wszystkim wydaje mi się potrzeba pokory. Potrzeba pokory, żeby móc przyjąć to, zaakceptować, że nie wiem, na przykład przebieg choroby, załóżmy właśnie u młodego człowieka, ciężkiej choroby psychicznej, jaką jest schizofrenia, jest taki niekorzystny, źle rokujący i widzimy te objawy takie nasilone, rezydualne, negatywne, ubytkowe, że ten człowiek w zasadzie się zmienia na naszych oczach i mimo tego, że czynimy wszystko, co jest możliwe i w znaczeniu farmakoterapii, psychoterapii i wsparcia i ma dobrą rodzinę, a nie rokuje po prostu i widać, że jest niekorzystny, zły przebieg. A czasami są bardzo fajne przebiegi, ale niestety zdarza się taka właśnie bezradność, bezsilność i wtedy myślę, że trzeba na tyle, na ile można po prostu po ludzku zwyczajnie towarzyszyć temu człowiekowi, być z nim, mimo tego, że nie mamy właśnie jakichś spektakularnych sukcesów terapeutycznych i być z tą rodziną. I ja mam wielu takich pacjentów. którzy od wielu lat, ja pracuję 35 lat w tym zawodzie, więc od wielu, wielu lat przychodzą i wiadomo, że to są często, jak to się mówi kolokwialnie, to jest wrak człowieka, ale on jest w relacji ze mną, na przykład i przychodzi systematycznie po leki, bierze, funkcjonuje jak funkcjonuje, powiedzmy, no już w takim bardzo ograniczonym zakresie, no i żyje w swoim świecie dereistycznym, ale jakoś tam zawsze ten kontakt utrzymuje mimo wszystko. Nie jest to coś, czego byśmy sobie życzyli, żeby on czy ona mogli funkcjonować, prawda, w pełni jako ludzie i być tak, jak my to rozumiemy, szczęśliwymi. Ale może oni są w swoim świecie też jakoś szczęśliwi, więc myślę, że to trzeba zaakceptować i zrozumieć, że to nie jest tak, że my narzucamy swoje widzenie i swój jakiś tam górnolotny cel terapeutyczny, że on taki powinien być, a nie inny, tylko umie się pogodzić z własną też i własną bezsilnością i z tą sytuacją, w której się znajduje ten człowiek.
Myślę, że to, co pani doktor powiedziała w tej chwili o tym szczęściu jego, niech on sobie będzie dla siebie szczęśliwym. Tak. Przecież on, myślę, że to i ta pokora i to zaakceptowanie jego jako osoby, która ma ten błysk w oku od czasu do czasu, to już jest dużo, prawda?
Ja może mogę tylko dodać, że przez te wszystkie lata cały czas się uczę. I przede wszystkim uczę się od chorych tego, że naprawdę życie jest o wiele bogatsze niż może mogłoby mi się wydawać tego gdzieś ileś 20 czy 30 lat temu i można się uczyć i podziwiać tych również chorych i te rodziny, że w taki sposób towarzyszą swoim chorym.
Ja jeszcze chciałem powiedzieć o tym, czego mnie brakuje, jak patrzę na to jako lekarz kontaktujący się z osobami chorymi psychicznie, z innych powodów innych chorób. Brakuje mi takiego całościowego systemu opieki państwa nad tymi osobami, dlatego że część z tych osób jest bezradna, no, nie są sami już w stanie pomóc, dlatego że albo zaawansowanie tej choroby jest tak duże, że nie potrafią samodzielnie funkcjonować, albo nie mają poczucia choroby. I ta pomoc jest rozczłonkowana. Tu jest leczenie w szpitalu, leczenie w poradni, opieka społeczna osobno, sąd osobno, policja angażująca się w to wszystko. I mam bardzo wiele takich bardzo złych doświadczeń, gdzie to wszystko nie funkcjonuje. I te osoby doświadczają różnego rodzaju prześladowania czy jakichś szykan, bo te służby ze sobą nie współpracują, nie ma jednego systemu. Kiedy sąd na przykład potrafi dla osoby schizofrenika z zaawansowaną chorobą, która już no, nie jest w stanie panować nad tym, co się wokół niej dzieje, jako kuratora 80-kilkuletnią niedołężną matkę, która nie wychodzi z domu na przykład, prawda? A ta chora wychodzi z domu na przykład i nie ma żadnej kontroli nad tym, co się dzieje. Więc to są takie przypadki wcale nieodosobnione. Albo na przykład pracownik opieki społecznej mówi, że on no, nic nie może zrobić, bo ten człowiek powiedział, że on na przykład nie chce pomocy, tak? No i brakuje mi właśnie takiego systemu, który by łączyłby te wszystkie elementy w całość, która by była skupiona na tej osobie. Tego w Polsce nie ma. Uważam, że to jest ogromna jeszcze sprawa na przyszłość i wiele można zrobić w tej sprawie.
Proszę Państwa, i taka sytuacja, kiedy nie udało się pomóc, bo jakby bezsilność wobec choroby ma różne oblicza. Wielu z nas styka się gdzieś z sytuacjami tymi już najtragiczniejszymi, kiedy chory nie chce po prostu dłużej żyć, kiedy choroba kończy się samobójstwem. I teraz pytanie, które zawsze zostaje z tymi osobami, które gdzieś były blisko. Czy ja coś mogłem zrobić? Czy ja czegoś nie zauważyłem, nie zadziałałem? Jeden dramat jakby pociąga za sobą kolejny. Też oczywiście nie jest to pytanie o jakąś receptę, prawda? Ale te osoby, które zostają, też w jakiś sposób muszą sobie poradzić z tym. Co tutaj mogłoby być taką pomocą nawet doraźną na ten taki moment, jak myśleć o tym, jak układać sobie w głowie, żeby gdzieś nie pogrążać tej sytuacji.
Tak, poczucie winy jest wtedy na pierwszym miejscu najczęściej. Nie tak dawno przeżywałam coś takiego też w relacji z bliskimi osoby, która no, dokonała skutecznej próby samobójczej. I to w sytuacji takiej, kiedy no, nikt by się tego nie spodziewał. i myślę, że dla rodziny to jest dramat niewyobrażalny. Tym bardziej, że to zwykle się dzieje w takich właśnie okolicznościach, których nikt nie jest w stanie wcześniej przewidzieć i staram się po prostu wtedy z tą rodziną, no bo miałam takie spotkanie, rozmowę, najpierw też jakby no po prostu z nimi być od środka, zrozumieć, może nawet pomilczeć razem przez moment, ale też potem jakby pokazać, że nie byli winni tej sytuacji, bo bardzo często od razu pierwszym uczuciem, które się pojawia, to jest uczucie jednak właśnie poszukiwania gdzieś winy w sobie. Ja przynajmniej mam takie doświadczenia. Nie zawsze, są też czasami reakcje zupełnie inne i poszukiwanie winy gdzieś tam, nie wiem, w otoczeniu lekarzy, różnych innych. Natomiast zrozumienie tego i bycie z nimi i pokazanie, że są rzeczy, które, no, że tak powiem, o których, jak to mówił Sokrates, nie śniło się filozofom i nikt nie był w stanie tego przewidzieć, że ta osoba w tym momencie popełni samobójstwo. Ja mówię o takim zaskoczeniu strasznym, bo co innego też jest, kiedy jest na przykład ciężka depresja psychotyczna z myślami samobójczymi i to ryzyko samobójcze jest wysoko określone, że ono jest i ono rzeczywiście, jak wszyscy jesteśmy na to przygotowani, że tak się to może niestety zakończyć. Prawda? Mimo też oczywiście wszelkiego rodzaju staraniom, żeby tak się nie stało. Także wydaje mi się, że wtedy wsparcia wymaga taka rodzina. Można zaoferować pomoc psychoterapeutyczną w sensie spotkań z psychologiem. Nawet takiego cyklu, to też jest spotkań, nie jakiegoś jednego spotkania, jednej rozmowy, ale takich systematycznych spotkań. My to praktykujemy również. Ja też proponuję to rodzinom. I takie możliwości są wtedy, żeby ustalić kilka przynajmniej takich w tym okresie takim dramatycznym spotkań, rozmów, wsparcia, nawet też powiedzmy z lekarzem oczywiście, żeby dać jakieś leki, bo rodzina naprawdę czasami to przeżywa w sposób bardzo dramatyczny i sami niejednokrotnie popadają w taką reakcję depresyjną w tym momencie, prawda? Utraty osoby bliskiej.
Mówimy o tych sytuacjach, które kończą się już w dramatyczny sposób, natomiast żeby już nie kończyć tej rozmowy takim dramatycznym akcentem, to czy jest coś, co my możemy dla siebie zrobić? Tyle się mówi, tak? O takim dbaniu o swoje zdrowie psychiczne, o świadomości tego, że mamy coś takiego jak psychikę i że są różne sytuacje w życiu. Czy to jest w ogóle możliwe? No, takie terminy są, prawda? Zalecenia różne są, więc pewnie jakąś część tej pracy możemy wykonać, innej części pewnie nie, ale to, co możemy. Czy macie takie swoje jakby myślenie, że takim swoim myśleniem czy nastawieniem dbacie też o siebie, o swoje zdrowie psychiczne?
Myślę, że dla mojego męża powinien być to urlop przynajmniej dwutygodniowy w roku, żeby zadbać o jego zdrowie psychiczne.
To mało, dwa tygodnie
no, ale
to mało.
Minimum, prawda, minimum. Dłuższy byłby marzeniem. Dla mnie, matki czwórki dzieci, naprawdę chwila ciszy. Nie wiem, jeden dzień bez dzieci to też jest chyba dla zdrowia psychicznego bardzo dobrze, gdzieś sobie pojechać z koleżanką na przykład. To takie życiowe, małe.
Proste na wyciągnięcie ręki.
Teraz
pytam
jest
o to, czy my mamy świadomość taki... tego, że też tak naprawdę takim dbaniem o drobiazgi, oczywiście nie mówię o tym, że można uniknąć jakiejś ciężkiej choroby, ale w jaki sposób można zadbać o siebie?
Z całą pewnością popadanie w pracoholizm nie jest rzeczą dobrą.
Wskazano.
Też mam za sobą dosyć taki długi etap w swoim życiu, gdzie myślę, że byłam też pracoholikiem. Mam nadzieję, że teraz jest lepiej z tym, że umiem bardziej oddzielać życie zawodowe i obowiązki pracy od mojego po prostu życia rodzinnego i o to dbanie, żeby jednak no właśnie była radość w byciu z rodziną, z wnuczką, z wnukiem, dbanie też o jakieś takie, ja wiem, no właśnie wypoczynek i na przykład też o sport po prostu, o to, żeby jednak też troszeczkę więcej się ruszać, gdzieś pojechać, nie wiem, na basen, gdzieś spotkać się z przyjaciółmi i może to właśnie na końcu chciałam powiedzieć, dobre relacje i prawdziwi przyjaciele, którzy też pomagają w tym takim odzyskiwaniu równowagi psychicznej w tym, że można się komuś zwierzyć, że można opowiadać o trudnych sprawach, że można to z siebie jakoś
na bieżąco
wydobyć na bieżąco i mieć taką możliwość takich dobrych, budujących relacji. No, troska, ja wiem, również o to życie duchowe. Dla wierzących myślę, że jest to, jeżeli ktoś jest osobą wierzącą, bardzo ważne. Dla mnie to jest osobiście bardzo ważne, gdzie też nabieram jakichś takich innych jeszcze sił duchowych, jak to się mówi, bo pani powiedziała przed chwilą, kiedy dusza boli, kiedy dusza cierpi. No, natomiast ja myślę, że właśnie no, dusza, czyli psychę z greckiego i psychiatria z tego się wywodzi, więc tutaj też zahaczamy o te tematy przy okazji tych tematów psychiatrycznych. Zawsze się mówi o duszy. Teraz często o ciele, o psychice, ale gdzieś tam jeszcze jest dusza.
Ty jesteś osobą, tak jak tutaj pani doktor mówiła o sporcie, jeżdżącą, osobą tak z wywieczonym umysłem. Czy rzeczywiście jesteś w stanie zaobserwować na swoim ciele i swojej duszy, że taki ruch, taki przewiew w jakiś sposób pomaga na taką rzeczywistość czasami?
Ja strasznie bym się bała wszystkich uogólnień w ogóle, że tak jak przejadę ileś kilometrów, to będę miała to. Nie, tak nie jest. Wszystko zależy od... To znaczy, myślę, że fizycznie tak. No, fizycznie mi bardzo pomaga. Ja 18 lat ma moja młodsza córka. Ja od 18 lat nie chorowałam. Teraz całą zimę, dzień w dzień jeżdżę na rowerze. Przy takiej pogodzie, jaka jest i zawieruchach i deszczach, nie mam nawet kataru. Więc prawdopodobnie jest to jakiś sposób na fizyczny. Ale czy mi się to przekłada tak strasznie na psychikę? Nie powiedziałabym. Czasem tak, czasem nie. W zależności od różnych sytuacji, które mnie w życiu zaskakują.
Myślę, że tu ważna jest ta harmonia, bo każdy z nas no, jest człowiekiem, więc ma tą taką w sobie, prawda, i tą cząstkę cielesną, i psychiczną, i duchową, i zachowanie jakiejś takiej harmonii i proporcji odpowiednich, żeby nie przesadzić jakby w żadną stronę tutaj, więc to mi się wydaje być istotne.
Pani Ewo, z perspektywy...
Dla mnie kontakt, no, tak. to dla mnie kontakt z przyrodą, tak? Z naturą. Nie hałaśliwy sklep czy galeria handlowa, tak? W niedzielę, tylko spacer do lasu.
Tak jest. Tak, popieram jak najbardziej.
Dla mojego zdrowia psychicznego. Tak. Najlepsza rzecz. Kontakt lubię z naturą, piękna przyroda.
Bo to jest też pytanie o to, skąd czerpać siłę do życia tak naprawdę i do tej codzienności.
Jeżeli ktoś lubi muzykę, kontakt z muzyką też.
Ja jeszcze tak myślę o tym, o czym mówicie, słucham tego. Ja myślę, że ważniejsze chyba jest to, żeby powiedzieć, bo my mamy taką potrzebę rozpatrywania życia w kategoriach winy i kary, że jak coś złego się stanie, to szukamy winnych i najlepiej jakby tego winnego znaleźć. Że choroba jest rzeczą obiektywną, czyli co spotyka nas losowo, niezależnie od nas. To nie jest kara za grzechy, nie jest to efekt naszych działań, jest to coś od nas niezależnego. No i bo jest taka pokusa, żeby szukać, bo dlatego, a to cię dotknęło. No, nie, właśnie nie.
Ładnie uciekłeś od relaksu, od tego, w jaki sposób. Nic z tego, słucham.
Słuchaj, nie, zrobiłem postępy, bo jak pojechałem na wakacje, na krótki taki wyjazd tygodniowy na wiosnę, to ani razu nie pomyślałem o pracy. Także naprawdę
zawsze
zrobiłem ogromne postępy.
Ja się zapatrz na panią doktor w takim razie.
Mi pomogło to, że byłam przez jakiś czas w tym okresie pracoholizmu, nagle zachorowałam. I byłam przez 9 miesięcy wyłączona całkowicie z życia zawodowego i myślałam, że nigdy już nie wrócę do pracy, bo po prostu nie umiałam chodzić. Mam 2 miesiące na wózku inwalidzkim i po 2 ciężkich operacjach na kręgosłupie, więc wydawało się, że... I w zasadzie to był taki moment przełomowy, kiedy pomyślałam, no nie wiem, co będzie. Wszystko zależy od kogoś innego.
Też umiejętność czytania tych doświadczeń, które nam się zdarzają po prostu, tak? Też takiego spojrzenia i jeśli się da, wyciągnięcia wniosków, jeśli się da. Nie zawsze to się udaje. Proszę Państwa, ale życzę, żeby się udawało. Bardzo dziękuję Wam za to spotkanie, za tą rozmowę. Dzisiaj przypomnę, gośćmi w studiu Radia Doxa byli Anna i Andrzej Żelowscy. Dziękuję Wam bardzo. Ewa była z nami także. Dziękuję Ci. Pani Ewa Strąg, pielęgniarka środowiskowa z Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Neuropsychiatrycznego w Opolu. Jest to nie lada wyczyn.
Dziękuję.
Wymienienie tej placówki. I dr Maria Waloszek-Brzozoń, lekarz psychiatra z tego szpitala. Bardzo Państwu dziękuję za tą rozmowę. Przypomnę, od jutra na naszej stronie doxa.fm możliwość odsłuchania tej audycji, a za tydzień, proszę Państwa, 2 marca w studiu Radia Doxa tematy zdecydowanie lżejsze. Będziemy gościć i babci, i dziadków. Czy do roli babci, dziadka można się przygotować? Jaki jest ten etap życia? Jak wyglądają relacje z najbliższymi? O tym za tydzień po 20:00. Zapraszam serdecznie. Dzisiaj już dziękuję i dobranoc. Do usłyszenia.
Dobranoc.
W każdą środę o godzinie 20:00 w Radiu Doxa program Z rodziną mi do twarzy. Zaprasza Ewa Szyndler.